Dzień dobry, witam Państwa w Szkiełku i Oku. Witam doktora Jacka Kalinowskiego z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Spotykamy się dlatego, żeby porozmawiać także o szkolnictwie i o nauce, ale w Pańskim przypadku mogę zadać jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób szkolnictwo jest zasilane finansowo i co się ostatnio wydarzyło? No bo trochę się dzieje w finansowaniu uczelni wyższych.
Witam serdecznie. Bardzo dobre pytanie. Mamy w tej chwili czas głębokich zmian, szerokiej dyskusji, rozpoczęty no już chyba ponad rok temu, tak zwany projekt ustawy 2.0. I mamy rok 2017, w którym nastąpiła bardzo duża rewolucja, jeżeli chodzi o zasady finansowania szkolnictwa wyższego, nauki. Zmieniło się podstawowe źródło, zasady rozdzielania pieniędzy w podstawowym źródle finansowania, czyli w tak zwanej dotacji dydaktycznej. Myślę, że dotacja stanowi około 70-80% środków finansowych, którymi dysponuje większość publicznych uczelni wyższych.
Czyli jest to źródło praktycznie najważniejsze.
Zgadza się. Ta zmiana, jak każda zmiana, podyktowana jest na pewno pewnymi założeniami politycznymi, chęcią osiągnięcia pewnych celów. Natomiast tutaj warto podkreślić, że jest to zmiana, która całkowicie zmienia podejście do tego, w jaki sposób mają funkcjonować uczelnie wyższe. Do tej pory, co zresztą było przedmiotem krytyki środowiska akademickiego, algorytm dotacyjny promował te uczelnie, które przyjmowały jak najwięcej studentów, czyli im więcej studentów miałeś, tym więcej miałeś pieniędzy w ogromnym uproszczeniu, bo ten algorytm jest bardzo skomplikowany. Natomiast w obecnym roku ta zmiana spowodowała, że promowana jest mała ilość studentów, a tak naprawdę wskaźnik ilości pracowników naukowych do ilości studentów zostało przyjęte na podstawach różnych. Jest to różnie odbierane, że ten wskaźnik powinien mieć wartość 13, to jest wartość optymalna, czyli
13 naukowców na jednego studenta, czy odwrotnie?
Tak czasami bywało, ale nie, jednak odwrotnie, czyli 13 studentów na jednego naukowca. Ta liczba jest przyjęta na podstawie jakichś obliczeń, założeń, ale jej przyjęcie dla wszystkich typów uczelni moim zdaniem jest całkowitą pomyłką, ponieważ w przypadku wydziałów eksperymentalnych, nauk eksperymentalnych jest to za duża liczba wręcz. Tam większość zajęć jednak prowadzi się w formie laboratoriów, w formie pojedynczych kontaktów mistrza z uczniem. Natomiast w przypadku nauk społecznych, które reprezentują, nie jest problemem, żeby ten wskaźnik oscylował w okolicach powiedzmy 20. Także zróżnicowanie tego wskaźnika dla różnych typów jest postulatem, który jest zgłaszany, ale obawiam się, że w projektowanych zmianach właśnie ustawy 2.0 raczej w tym kierunku obecna władza, obecny rząd, obecny minister nie pójdzie. Jest szereg innych zmian, które wyglądają bardzo pozytywnie w zapowiedziach, no ale wiemy wszyscy doskonale, że słowa mówione często nie przekładają się na słowa pisane w formie ustaw. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości.
Przed kilkoma dniami przedstawiciele jednej z partii chwalili się, że udało się wynegocjować 1 mld zł więcej na szkolnictwo wyższe w przyszłym roku.
Też taką informację uzyskałem w formie maila z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapewne są to jakieś założenia do budżetu, które jeszcze znów nie mają formy prawnej, natomiast myślę, że obiektywnie należy ocenić, że już podczas konferencji programowej do spraw finansowania, która odbyła się w maju w Łodzi, pan minister Gowin obiecał uruchomienie i uruchomił program grantowy, konkurs Power, w którym rzeczywiście pula środków wszystkich dla uczelni to jest 1 mld zł. Natomiast, jak rozumiem, zapowiedź dzisiaj, która się pojawiła, dotyczy przyszłorocznego budżetu. Z dużą ostrożnością podchodzę do tego typu zapowiedzi polityków. Jeżeli to się okaże prawdą, na pewno jest to wiadomość pozytywna, bo pieniędzy w szkolnictwie wyższym w Polsce jest zdecydowanie za mało i niezależnie od tego, jak będziemy je dzielić, według jakich algorytmów, to podstawowym problemem szkolnictwa wyższego jest to, że dzisiaj budżety każdej z uczelni wyższych w Polsce są zdecydowanie niższe niż budżety odpowiedników na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli zakładamy, że celem strategicznym jest, aby kilka polskich uczelni znalazło się na samym czele listy najlepszych uczelni, to jest to moim zdaniem cel mało realny przy obecnym poziomie finansowania, bo gdybyśmy przeliczyli sobie ilość tak zwanych punktów, powiedzmy w uproszczeniu naukowych, na koszty, którymi zostały zdobyte, to by się okazało, że polskie uczelnie są niesamowicie efektywne, jeżeli chodzi o naukę. Ale w rankingach występują w czwartej setce, powiedzmy, te najlepsze. Natomiast to wynika przede wszystkim z ilości środków finansowych, którymi dysponują. To jest, myślę, główny problem, a nie to, jak dzielić te środki.
No ale gdybyśmy dostali nagle dużo więcej pieniędzy, to czy jesteśmy w stanie dużo lepiej nauczyć studentów od razu?
To nie chodzi tylko o nauczanie studentów, bo jeżeli chodzi o proces dydaktyczny, to sobie z tym dobrze radzimy, przynajmniej uczelnie publiczne, niektóre uczelnie prywatne też bardzo wysoko są oceniane. Myślę, że tutaj chodzi o poziom nauki, która jest determinantem rozwoju gospodarczego w całego kraju, determinantem postępu.
Mówimy o odkrywaniu i o wynalazkach.
Też, ale nauka to również sposób organizacji przedsiębiorstwa, nauka to również tworzenie, pozyskiwanie informacji, obserwacja zwierząt. Nauka jest pojęciem bardzo szerokim i w tych wszystkich dziedzinach, żeby prowadzić badania naukowe, potrzebne są pieniądze. To nie jest też tak, że jest prosta zależność. Dostaniemy 10 razy więcej pieniędzy niż mamy, więc będziemy mieli zaraz dużo lepsze lokaty. To oczywiście wymaga organizacji całego systemu i wymaga podejścia procesowego. Natomiast bez pieniędzy jakiekolwiek inne działania są bezsensowne.
Mówił o tym pan dr Jacek Kalinowski z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.